Chciałem zażyłego kontaktu z nim, ale nie przepadałem za jego narzeczoną. Na domiar złego zauważyłem, że jest on bardzo w niej zakochany, że ona jest dla niego oczkiem w głowie. Któregoś dnia powiedziałem o niej coś niestosownego, a on to usłyszał. W jego spojrzeniu zobaczyłem, że mam u niego przechlapane. Nie sądziłem, że aż tak mu na niej zależy. Czyje to może być świadectwo? Kto mógłby tak napisać? W dotychczasowych dwóch tegorocznych kazaniach podnieśliśmy w nawiązaniu do Księgi Objawienia dwie ważne kwestie. Po pierwsze, że konieczne jest objawienie Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Że jeśli to nie nastąpi, to wszystko na nic. To nic z tego nie będzie. Potrzebujemy objawienia Jezusa Chrystusa. Kim On jest? Jaki On jest? Bo dopiero to objawienie chwyta nas za serce. To objawienie podnosi nas z upadku. To objawienie daje nam siłę, żebyśmy szli. To objawienie świeci nam w mrokach naszego życia. Bez tego wszelkie nasze próby podobania się Bogu, życia po chrześcijaństwu i tak dalej, nawet jeżeli mamy silny charakter, nawet jeżeli jesteśmy ludźmi, powiedzmy, z żelaza, to i tak któregoś dnia wysiądziemy, nie damy rady. Bez objawienia nic z tego nie będzie. I drugie nasze rozważanie tegoroczne, dotykające Księgi Objawienia, dotyczyło naszego stosunku do Słowa Bożego. I zachwycaliśmy się takim podejściem do Słowa, że to, jak to psalmista powiedział, tak mi się szczęśliwie przytrafiło, czy przydarzyło, o tak było dokładnie, żeby co? Że mogę wypełnić Słowo Boże, mówiąc krótko. Że takie podejście do Słowa Bożego, taka radość, niepojęta dla naturalnego umysłu, się tak zachwycić Słowem Bożym i tak się do Niego każdego dnia zwracać. A dzisiaj trzecie rozważanie, osadzone w pierwszym rozdziale Objawienia Świętego Jana, poruszające kwestie stosunku chrześcijanina do zboru. Słowo Boże mówi, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. To znaczy, że oblubieniec to jest ktoś, kto ma oblubienicę, od drugiej strony na to patrząc. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana, jako na oblubieńca, który ma oblubienicę, bo jeśli by nie miał oblubienicy, nie byłby oblubieńcem. Nie ma oblubieńca bez oblubienicy. Jest oblubieniec, który ma oblubienicę. A Syn Boży nosi biblijny tytuł oblubieńca. Właśnie w Biblii tak go poznajemy. Więc ma oblubienicę, czyli kogo? Kościół, zbór, społeczność świętych. To jest właśnie Jego oblubienica. I kto zna Jezusa Chrystusa, ten wie, jak cenny w Jego oczach jest Jego Kościół. Jest Jego zbór, społeczność ludu Bożego. A więc otwieramy Księgę Objawienia Świętego Jana, rozdział pierwszy. I ponieważ pierwsze wersety już mamy za sobą, teraz będziemy rozważać następne. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Ten fragment Słowa Bożego wyraźnie pokazuje nam wielkość Syna Bożego. Kim On jest naprawdę? Przeczytaliśmy. Kim On jest? Patrzmy na tekst. Jest świadkiem wiernym, czytamy. Pierworodnym z umarłych. Władcą nad królami ziemskimi. Kim On jest? Kim On jest? Jakim Go znamy? Kim jest Jezus Chrystus dla nas, w naszych sercach, w naszych umysłach? To Słowo Boże mówi, kim On jest obiektywnie. Ale czy tak jest? Tak jest poznany przez nas? A co spotkało nas z Jego strony? Ten tekst mówi, że On nas miłuje. Z Jego strony spotkała nas miłość. Co jeszcze? On wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Tutaj przeczytaliśmy. To wielka sprawa, to wielki temat. On podniósł nas do godności. Jesteśmy rodem królewskim. Narzeczona króla to ktoś, no nie? Podniósł nas do takiej rangi. Uczynił nas kapłanami Boga i Ojca swojego. Ach, to wielka rola w stosunku do całego świata, bo my mamy występować w imieniu Jezusa Chrystusa. Niezwykłe, co nas spotkało z Jego strony. Tylko takie bardzo ważne jest, żebyśmy poznając Jezusa Chrystusa, rzeczywiście mogli się Nim zachwycić. A zachwyt osobą Jezusa Chrystusa jest powiązany, nierozerwalnie powiązany z prawdą o Jego miłosnym nastawieniu do zborów, do Kościoła. Jak poznajemy Pana, to odkrywamy, że On kocha Kościół, swoją oblubienicę. Co powiedzielibyśmy o żonie, która mówi o mężu, kocham go, ale nie lubię jego zainteresowań i pasji. Kocham go, ale nie lubię, że on... W tym filmie, który był opracowany przez nas, tam był taki wątek, że kobieta trochę się zmagała, że on tamte mecze lubi. I myślała, że go po prostu przestawi. Aż doszła do wniosku, puknęła się w czółko i polubiła te mecze. I razem z nim, ponieważ on lubił mecze, to ona też polubiła te mecze. Gdy się dowiadujemy o Jezusie, że On miłuje Kościół, swoją oblubienicę, no to na mnie wychodzi nic innego, jak tylko też polubić. Siódmy werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Pan przychodzi. Gdy my myślimy o Jezusie Chrystusie, to nie mówimy o kimś, kto był kiedyś, umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i go nie ma. Mówimy o kimś, kto przychodzi jako sędzia, przychodzi jako Pan, przychodzi po oblubienicy, a potem razem z tą oblubienicą będzie królował, ustanowi królestwo, które nigdy już się nie skończy. Niezwykłe. Ale zauważcie, w tym tekście nie ma zapowiedzi bezstresowego luzu dla mieszkańców ziemi. Tu nie ma tej mowy o tym, że w związku z Jezusem Chrystusem wszyscy po prostu bawmy się, fajnie jest, Bóg nas kocha. To jest powiedziane, i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Poważna sprawa. Jeśli chodzi o powrót Jezusa Chrystusa, o to, co czeka ludzi w związku z powrotem Pana. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący, odwieczny, od wieków na wieki, mający władzę, panowanie. On jest początkiem i końcem wszystkiego, co Bóg ma w swoich planach. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. Widać z tego bardzo wyraźnie, że adresatem objawienia Pana są zbory. Kościół ówczesny. Zbory pańskie. Ludzie wierzący zgrupowani we wspólnotach. Do nich kieruje Pan swoje objawienie, swoje słowo. Oni są obiektem Jego trosk, Jego miłości, zainteresowania, kontaktu, relacji. On z nimi chce rozmawiać, do nich chce mówić. Do zborów. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodziło bosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Jan otrzymał wizję Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A w jakich okolicznościach Pan mu się objawił? Pośród tych świeczników. A świeczniki to zbory, jak zaraz to przeczytamy. Pan się objawił, Pan ten niezwykłego wyglądu, poruszającego. Nie czas, żebyśmy wchodzili teraz w szczegóły, ale on został objawiony, odkryty, ujrzany przez Jana w tych właśnie okolicznościach, że był pośród 7 złotych świeczników. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Jan, gdy zobaczył Chrystusa Pana, przeraził się, upadł jak nieżywy. Ale Pan Jezus uspokoił go, dodał mu otuchy i objaśnił, żeby nie było żadnych wątpliwości. 7 świeczników to 7 zborów. A objawienie Jezusa Chrystusa jest ściśle związane z tymi zborami, bo się pośród nich On objawił. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę dzisiaj, spróbowali poruszyć nasze umysły, może i uda się i serca troszeczkę, żebyśmy zobaczyli tę ważną prawdę, że uwaga Chrystusa Pana skupia się na zborach. Słowo Boże ilustruje w wielu miejscach, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Dzisiejszy Kościół, póki jeszcze nie nastąpiło wesele baranka, póki jeszcze nie nastąpiło spotkanie, jest naszym językiem mówiąc narzeczoną Jezusa Chrystusa. Zabiegam bowiem o was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czytamy w Słowie Bożym. Więc narzeczona Chrystusa, Kościół dzisiejszy, to narzeczona Chrystusa Pana. Zbór w Koryncie jak apostoł Paweł do nich pisał, został zaręczony z Jezusem Chrystusem. I zbór w Gdańsku też. I wszystkie inne zbory pańskie. Zbory ludzi odrodzonych duchowo. Ludzi zrodzonych z góry, z Boga. Narodzonych na nowo. To jest narzeczona Chrystusa Pana. Bo to są po prostu cząstki Kościoła. Każdy zbór jest cząstką Kościoła i stanowi obiekt miłości i zainteresowania Pana. Tak jak narzeczona i wszystko, co z nią związane jest w centrum zainteresowania narzeczonego, tak zbory są obiektem miłosnej troski Pana. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Tak się zaczyna drugi rozdział objawienia świętego Jana. On po prostu występuje razem. On jest w pośród. On, tak jak narzeczony, chce być z narzeczoną, chce być blisko. Tak właśnie Chrystus Pan tak występuje, trzyma, przechadza się po zborze, przechadza się wśród zborów. Więc w jaki sposób ta uwaga Chrystusa skupiona jest na zborach? Po pierwsze, w ten sposób, że On mówi do zboru. Praktycznie patrząc na sprawę, to się wyraża tak, że Pan przemawia do zborów. Przemawia do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Aż siedem razy w objawieniu świętego Jana to zdanie, to wezwanie się powtarza. Masz uszy, to słuchaj, co Duch mówi do zborów. My bardzo chętnie byśmy to zmienili, powiedzieli, co Pan mówi do mnie. Bo my jesteśmy indywidualiści, my byśmy woleli, żeby Pan do nas przemawiał gdzieś tam. Ja nie idę do zboru, żeby Pan do mnie przemówił. Ja w domu słucham Pana. Ja na łące słucham Pana. Albo w tramwaju słucham Pana. A tu jest powiedziane, że Pan mówi do zborów. Pan przemawia do zborów. To jest drugi rozdział, czyli sam koniec objawienia. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył Wam to w zborach. Nie w sypialniach. Nie w izdebkach, ale w zborach. Jam jest korzeń ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Pan tak sobie upodobał, że chce mówić do swojej oblubienicy. I tak jak pomyślimy na zdrowy rozsądek, to nic z tym dziwnego, że narzeczony zachciało mu się mówić do narzeczonej. Dobrze, że mnie kochasz, ale nie mów do mnie. Nie mam czasu cię posłuchać, mówi narzeczona. Nie przyjdę na spotkanie, bo ty będziesz do mnie coś mówił na pewno, a ja nie bardzo chcę posłuchać. Nie, narzeczona, żeby się spotkać, żeby usłyszeć, co mówi do niej jej oblubieniec, jej narzeczony. Więc on mówi do zborów. On objawia się w zborach i przez zbory. Taka jest jego wola. Jego oblubienica jest na ziemi, jego narzeczona jest na ziemi, jest z krwi i kości, a on jest w niebie, jest uwielbiony, jest niewidzialny teraz. I on chce się objawić swój charakter, swoją miłość, chce objawić w tym zachwycie narzeczonej jego osobą. To właśnie my mamy tutaj na ziemi, to właśnie zbory pańskie mają objawiać miłość Chrystusa, jego mądrość, jego charakter. Parę miejsc, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. W zborze, świętym zborze pańskim panuje pokój, porządek panuje. I to wyraża charakter Boga. Tu musi być Bóg między nimi. Taki jest Bóg, jaki jest ład w tym zborze. Abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze, zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, tak w liście do Efezjan czytamy. Przez Kościół cały świat, nawet nadziemskie władze, zwierzchności mają poznać różnorodną mądrość Bożą. to jaka jest rola oblubienicy Chrystusa, Kościoła, słuchajcie. Pan chce objawiać się przez zbor. Więc mamy dokładać wszelkich starań, żeby uczestniczyć w tym wielkim zamyśle Pana, że my jako zbór, społeczność świętych, połączeni, skupieni na naszym Zbawicielu, na naszym oblubieńcu, wyrażamy Jego mądrość tutaj na tym świecie. Pan też troszczy się o zbory, troszczy się o swój Kościół. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go oświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazu lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I dalej, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Jesteśmy częścią Kościoła, On jest naszą głową i On się troszczy o swój Kościół i pielęgnuje. Skoro tak jest, że Pan Jezus w szczególny sposób zajmuje się zborami, to i nam trzeba to wziąć pod uwagę, bracia i siostry. Jeśli chcemy dobrze wypadać w Jego oczach, jeśli nam zależy na naszej relacji z Panem, to koniecznie potrzebujemy docenić wartość zboru w naszym życiu. To koniecznie powinniśmy skupić się na tym, na czym On się skupia, bo to się nie da tak, żeby było mieć dobrą relację z Jezusem Chrystusem, ale lekceważyć to, co jest dla Niego ważne, co On kocha, czym On się zajmuje. A jak możemy docenić miłość Pana do zboru? Słowo Boże mówi, że powinniśmy być roztropnymi, rozumnymi uczestnikami życia Kościoła. Powinniśmy wiedzieć, jak należy postępować w Kościele. Pierwszy mi się do Tymoteusza 3,15 jest wezwanie, wskazanie, że masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół, zbór nie jest tylko po to, żeby do niego przyjść w niedzielę, usiąść, posiedzieć, wstać. Kościół jest przestrzenią, jest miejscem, gdzie ma się toczyć rozumne, roztropne, zaangażowane życie poszczególnych członków Kościoła, zboru. A my wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym. Z najwyższą uwagą, z respektem, z pieczołowitością przystępować do tego wszystkiego, co w Kościele się dzieje. Praktycznie po pierwsze moglibyśmy powiedzieć, że trzeba należeć do zboru, o tak bym powiedział. Trzeba należeć do zboru, mieć trwały związek ze zborem. Uczniowie, jeśli chcą mieć miano uczniów, grupują się w klasie, no nie? Klasa to jest po prostu grupa uczniów, którzy uczą się określonych przedmiotów, robią postępy. Studenci tworzą rocznik studiów danego kierunku. To jest grupa, która wspólnie studiuje coś i oni są w tej grupie. I może gdzieś się tam trafi jakiś taki przypadek, że ktoś ma indywidualny tam jakiś tok nauczania, no ale to wtedy, kiedy jest coś, że nie może normalnie z wszystkimi, albo mieszka, powiedzmy, gdzieś głęboko na Syberii i trzeba indywidualnie go przez internet czy tam przez jak przesyłać mu informacje i go uczyć. Ale normalnie uczniowie są w klasie, są zgrupowani w klasie. A klasą chrześcijanina jest zbór. Jest zbór. I w Biblii widzimy, że poszczególny chrześcijanin jest ze zborem związany. Że ci poszczególni członkowie tworzą grupę, która jest w społeczeństwie, w otoczeniu rozpoznawalna, znana. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Miał adresy, wiedział, kto należy do zboru. Miał wywiad i było wiadomo, gdzie, którego można znaleźć. Nie było, że przez ileś czasu człowiek w społeczeństwie funkcjonuje, spotyka się, rozmawia, nawet o Panu Bogu rozmawia, a nie wiadomo, do kogo należy. Nie ujawnia tego. Co to za uczeń, który nawet nie wie, w jakiej klasie jest. A gdy przybył do Cezarei, czytamy w 18 rozdziale dziejów, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Do kogo wstąpił? Do zboru. Co to znaczy zbór? To był jakiś dom murowany? No to był dom pozdrowił, pozdrawiam czy dom murowany? Nie, to była grupa ludzi. Grupa? Czy pojedyncza osoba? Grupa! Bo tu jest powiedziane zbór, tak inaczej mówić, wstąpił do Kwiatkowskiego, go pozdrowił. A on wstąpił do zboru, to znaczy, że to było spotkanie, wspólnota, ludzi regularnie się spotykających, trwających w jedności. Kolosan 4:5. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze. To znaczy, że są tacy, którzy do nas należą i którzy do nas nie należą. Zbór to są ci, którzy do nas należą. To ci, którzy tworzą zbór, którzy są konkretnymi członkami tego zboru. A więc przez jakby wyrażamy tę miłość Chrystusa do zboru, tego troskę o zbór, jego zainteresowanie zborem w ten sposób, że sami, że należymy do tego zboru, mamy trwały związek ze zborem. Po drugie, przez obecność w tym, co się w zborze dzieje, co zbór czyni, jak pracuje, jak służy Bogu, jak wyraża tę mądrość Bożą, jak spełnia zadania, które ma jako narzeczona Chrystusa, oblubienica Chrystusa. Klasa zbiera się i uczy się w sali lekcyjnej, no nie? Czasem, od czasu do czasu jest zielona szkoła, to raz na parę lat. Ale normalnie w sali lekcyjnej, w jednym miejscu. Uczestnik kursu na prawo jazdy w samochodzie z instruktorem, w grupie, która tych kursantów tam się właśnie uczy. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Czyli Pan jest z tymi, którzy się gromadzą w Jego imieniu. Mowa o grupie, zauważcie. Dwaj lub trzej. Na szczęście nie mamy takiego pułapu, że jak 50, to dopiero Pan jest między nami. Byśmy byli w kłopocie, od w którąś niedzielę by nam się przytrafiło, jak dzisiaj, żebyśmy odetchnęli, Pan jest pośród nas, ale jak tam by we w piątek albo w środę, to by brat Zdzisław żącym sercem liczył ludzi, czy Pan tutaj będzie, bo czy mamy kworum tak zwany. Nie? Na szczęście tak nie jest, Pan powiedział, gdzie dwaj lub trzej, tam jestem, tam się za wami wstawię, tam jestem obecny, tam możecie odpocząć, nie martwić się, pełnić moją wolę, wykonywać moje zadanie, bo ja jestem pośród was. Oblubieniec przybywa na każde zgromadzenie Kościoła. A co z nami? Skoro uważamy się za cząstkę Kościoła, on przychodzi na spotkanie Kościoła, a my po to dzisiaj mówimy o tym, że skoro On kocha Kościół, skoro On jest skupiony, zwraca swoją uwagę, przemawia, objawia się w Kościele, w zborze, to chce, żebyśmy robili tak samo. Możemy to też robić i robimy przez pielęgnowanie świadomości naszego wybrania i radosne niesienie odpowiedzialności za nasz zbór. Jakie to jest ważne, że Bóg nas wybrał, że jesteśmy cząstką Jego oblubienicy. To się przytrafia naprawdę nielicznym. Nie trzeba tu w ogóle być żadnym matematykiem, żeby się zorientować, że procentowo w tym mieście prawdziwych uczniów Chrystusa Pana jest niewielu. Jest to ułamek. Niewielu będzie zbawionych, Słowo Boże mówi. Szeroka jest brama, przestronna droga, czy tam odwrotnie, która prowadzi na zatracenie. I wielu jest tych, którzy nią kroczą, a ciasna jest brama, wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A nam dane nam to jest wyróżnienie, że On wybrał nas przed założeniem świata. Przeznaczył dla siebie, żebyśmy byli Jego oblubienicą. Słuchajcie, to jest... Trzeba sobie o tym mówić, trzeba sobie to przypominać, trzeba pielęgnować tę świadomość, bo to jest coś wielkiego, niesamowitego, co nam się przytrafiło. Mamy dostęp do rzeczy gdzie indziej nieosiągalnych. Wielu próbowało w to wejrzeć, wielu próbowało badać, umęczyło się, napisało wiele tomów i i nie poznali, a Bóg nam to objawił, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło. Przez Ducha swego nam to objawił. To jest niezwykłe, co nam się przytrafiło. Więc a z odpowiedzialnością, z zaangażowaniem serca powinniśmy się skupiać na zborze, który jest obiektem Bożej troski i miłości. Przez ten serdeczny stosunek do zboru wyrażamy tę prawidłową postawę miłą w oczach Pana. Nie może być tak, jak to apostoł Paweł zadał retoryczne pytanie 1 Koryntian 11:22, albo czy zborem Bożym gardzicie? Czy ktoś by się ośmielił pogardzić zborem Bożym? No ale w praktyce tak może czasem dojść do tego, że a co mi tam zbór? Nie, skoro Pan Jezus miłuje zbór jako swoją oblubienicę, to jakże my mielibyśmy nią pogardzić, zgardzić, zlekceważyć, odwrócić się? Kto miłuje Pana, ten miłuje też jego zbór. To proste. To tak jest przedstawione w Słowie Bożym. W Psalmie 45, w 10 wersecie czytamy, że małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Tam jest opis króla, opis tej całej atmosfery i wzmianka o małżonce króla, która stoi obok niego. Kogo obrazuje ta małżonka? Kościół, oblubienicę Pana. Więc nie da rady oddzielić Jezusa Chrystusa od Jego zboru. Nie da rady. Nie ma co nawet próbować, żeby Pan Jezus zwrócił tak swoją uwagę na nas osobiście, na zbór, a ten zbór. Kiedyś jeden, parę ładnych lat już temu, jeden brat, niezadowolony z różnych rzeczy, które się działy w zborze, powiedział: ja znalazłem w Biblii taki tekst, że Pan będzie moim osobistym pasterzem, ja was... Pan mnie będzie prowadził na zielone pasze i Pan będzie moim takim osobistym pasterzem. I poszedł i go nie było. Łudzi się taki człowiek, że uda mu się oddzielić uwagę Pana Jezusa, miłość Pana Jezusa od zboru. Że uda mu się przykuć Jego uwagę, przyciągnąć uwagę Pana do Niego osobiście w oddzieleniu od zboru. Nie ma takiej opcji. Czytam Biblię, gdy sięgam do objawienia świętego Jana, ono zaczyna mnie teraz coraz bardziej pęść, to widzę bardzo wyraźnie, że Pan przechadza się pośród siebie świeczników. Nie da rady go stamtąd wyrwać. Nie da rady go zniechęcić, powiedzieć: Panie, zostaw te świeczniki, zobacz, jakie marne są. Nie, on z te świeczniki poruszy jak trzeba. On z tymi świecznikami różne rzeczy zrobi, co trzeba, ale on się nie oddzieli od świeczników, bo to jego ulubienica. A on się nie zakochał nieszczęśliwie. On przysposobi sobie kościół. On wychowa sobie zbór. On oczyści sobie zbór. On upiększy sobie zbór, że będzie śliczny, że będzie piękny, że oblubienica będzie przygotowana całkowicie. Z każdym z tych świeczników zrobi, co trzeba. Bo taki jest nasz Pan. Są ludzie, którzy traktują zbór jak ludzką organizację. Można się do nich zapisać, albo się z niej wypisać. A co to? Można sobie odejść bez żadnych konsekwencji. Można źle mówić o zborze. Tak sobie niektórzy ludzie myślą. Prawda jest taka, że Bóg skupia całą swoją uwagę i miłość na swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Prawda czy nie? Syn. On miłuje Syna i wszystko, co z tym Synem jest związane. Pan Jezus natomiast skupia swoją uwagę na zborach, na swojej oblubienicy. I taka jest prawda i tego nikt nie zmieni. Można albo zyskać w jego oczach przez docenienie zboru Pańskiego, albo można sobie przechlapać w jego oczach przez zły, obojętny, lekceważący stosunek do zboru. Jeśli pragniesz podobać się Jezusowi, radzę Ci dzisiaj w imię Boże, doceń wartość zboru. Jeśli naprawdę chcesz Go uhonorować, uczcić, spodobać się Panu, to rób to, co się Jemu podoba. To zajmij się tym, co się Jemu podoba. To polub to, co On lubi. Taka jest prawda. I chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali razem pieśń, powstańmy, bracia i siostry. Zaśpiewamy pieśń, która wyraża starą pieśń. Już kiedyś wierzący, bardzo dawno temu, wpadli na ten pomysł. W 1800 roku już wtedy któryś z wierzących tak napisał tę pieśń. A oczywiście całe wszystkie wieki przedtem też byli tacy, którzy rozumieli tę prawdę. I my dzisiaj tę prawdę wyraźnie zaśpiewamy tę pieśń, a potem będziemy mieli czas na modlitwę. Czas, żeby coś powiedzieć Jezusowi o tym, jak Go kochamy. A może nawet coś tam się zająkniemy na temat Jego zboru, Jego Kościoła. Warto, naprawdę warto. Śpiewajmy.